To jest ciało moje za was wydane. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Nie jest to już chleb, lecz prawdziwe ciało. To już nie wino, ale prawdziwa krew Jezusa. Największa i najświętsza ofiara. Śpiewamy w to Boże ciało trochę jakby smutniej niż w poprzednich latach. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi. Śpiewamy jakby żewniej. Sam ludu swego odwiedza ściany. Jakie jest to Boże ciało 2010 roku? Do niektórych zagród nawet nie ma co zachodzić. Wiele ścian domów runęło. Płakać się chce, przeżywając te wszystkie nieszczęścia i tragedie, które dotykają w ostatnich dniach, tygodniach naszą ojczyznę. Jeszcze jesteśmy nieotrząśnięci po wielkiej tragedii smoleńskiej, a już doznajemy następnego upokorzenia, następnej ofiary. Modlę się dzisiaj wierszem księdza Twardowskiego Krwi Przenajświętsza. Krwi Przenajświętsza z litanii. Słabość moją nędzę ogarni. Już mnie przemień zawsze niedobrego z grzechem każdym w białą iskrę śniegu. Krwi Przenajświętsza z ran wszystkich, obmyj me oczy z każdego lęku. Niech łza spadnie na garb mego grzechu, jak serdeczne organki dźwięku. Krwi Przenajświętsza z mszy każdej, świat uratuj na włosku wiszący. Niech nie będzie w łask gorącym deszczu, jak sztubak nad algebrą śpiący. Krwi Przenajświętsza z kielichów, daj nam płakać nad sobą po cichu, przy ołtarzach, w tramwajach, na bruku, w sakramencie Bożego Słuchu. Krwi Przenajświętsza, przelana za mnie, z miłości do mnie. Krwi Przenajświętsza, która obmywasz wszystkie troski nasze. To jest ciało moje za was wydane. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Jezus uprzedza w Eucharystii ofiarę, jakiej dokona na Kalwarii w swoich poranionych członkach, a uprzedzając ją pozostawia w testamencie dla swoich wyznawców jako żywą pamiątkę swojej męki, mówiąc: ilekroć spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską ogłoście. Nie jest to pamiątka. Nie jest to pamiątka, która ogranicza się do wspomnienia przeszłego wydarzenia, czy też wygłoszenia tych samych słów. Eucharystia, chociaż w formie sakramentalnej, ofiarą krzyża i ucztę ostatniej wieczerzy, czyni zawsze obecną. Ta sama rzeczywistość zostaje ofiarowana wiernym wszystkich czasów, aby mogli łączyć się z ofiarą Chrystusa i karmić się Jego ciałem i krwią, w oczekiwaniu na Jego przyjście. W Wieczerniku Odkupiciel zechciał uprzedzić w sakramencie chleba i wina przemienioną w Jego ciało i w Jego krew ofiarę własnego życia. Uprzedza On swoją śmierć. Składa w ofierze dobrowolnie swoje życie. Daje się ostatecznie ludzkości. W umyciu nóg powtarza gest, przez który On, umiłowawszy swoich, umiłował ich do końca. I pozostawił uczniom jako coś, co ich będzie wyróżniać w miłości aż do śmierci. To jest ciało moje za was wydane. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Bóg w ten sposób wyznaje miłość człowiekowi. Wyznaje ją nie słowem, lecz umęczeniem na krzyżu. Nie ustną deklaracją, ale krwią płynącą z ran. Niczym innym, jak ze szpeconym, zmaltretowanym ciałem. Patrząc na krzyż, widzimy na nim wyraźnie cierpienie i śmierć. Ale krzyż jest przede wszystkim historią miłości. Prawosławni mówią o niej manikos eros, czyli szalona miłość. Krzyż uczy, że miłość to pasja śmiertelnie niebezpieczna. Można umrzeć z braku miłości. Można umrzeć z miłości. Obie sytuacje można odnieść do Jezusa. Umiera na krzyżu jako ktoś odrzucony, odepchnięty, niekochany. A zarazem umiera ten, kto kocha do końca. Ten, kto kocha bez granic. Krzyż mówi o miłości samego Boga, ale także o ludzkiej miłości. By kochać po ludzku, potrzebujemy nie tylko słów. Potrzeba również ludzkiego ciała. I Bóg o tym doskonale wie. Dlatego wcielił się i w ukrzyżowanym ludzkim ciele objawia człowiekowi swoją miłość. W Wieczerniku i na krzyżu wcielenie osiąga swój ostateczny cel. Wspominając dzisiaj słowa, to jest ciało moje za was wydane, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. I patrząc na ukrzyżowanego, możemy poznać, kim naprawdę jest Bóg. Święty Jan powie krótko, Bóg jest miłością. Eucharystia wypełnia to najważniejsze słowo pełnią treści. Eucharystia jest miłością Boga. To jest ciało moje za was wydane. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Spróbujmy, drodzy, odczytać Pawłowy hymn o miłości, spoglądając na Eucharystię. Chrystusowe ciało za nas wydane. Miłość tłumaczy Eucharystię i odwrotnie. Eucharystia ukazuje, czym jest prawdziwa miłość. Gdybym ciało wystawił na spalenie, gdybym ciało wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Cierpienie nie uszlachetnia. To miłość uszlachetnia cierpienie. Spróbujmy teraz w tym momencie, kiedy będę cytował pierwszy list do Koryntian, kiedy będziemy słyszeć słowo miłość, my spróbujmy w to miejsce wstawić słowo Eucharystia. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, wszystko znosi, wszystko przetrzyma. Każde słowo tego hymnu jakże współbrzmi z tajemnicą Eucharystii, z tajemnicą krzyża. Bóg wyznaje na krzyżu swoją miłość, wyznaje ją nie słowem, lecz umęczonym ciałem. Gdyby nie miłość, byłbym niczym, mówi bez słów Chrystus Pan. Nic nie zrozumiemy z tajemnicy Eucharystii, jeśli nie dostrzeżemy w niej miłości. Nic. Miłość nigdy nie ustaje. Eucharystia nigdy się nie kończy. Drodzy, według mnie najciekawszym ze wszystkich wątków encykliki papieża Benedykta XVI, jego pierwszej encykliki Deus Caritas Est o miłości chrześcijańskiej, jest pokazanie łączności między dwoma rodzajami ludzkiej miłości, Eros i Agape. Eros to miłość namiętna, gorąca, cielesna, pożądliwa, ta, która dąży do cielesnego zjednoczenia z kochaną osobą. Agape to miłość poświęcająca się, miłość ofiarna, która daje osobie kochanej siebie, niczego za to nie żądając. Papież podkreśla jedność obu tych pozornie jakby sprzecznych rodzajów miłości. Eros potrzebuje agapę i odwrotnie. Pragnienie posiadania bliskiej osoby, cała energia miłości musi rosnąć w stronę bezinteresownego daru, gotowości do ofiary. Inaczej stanie się tylko egoizmem, czyli zaprzeczeniem miłości. Jednocześnie miłość nie może być tylko czystą agapę. Jest w niej zawsze jakiś element erosa, czyli czegoś szalonego. Jakiś rodzaj namiętności. Jakaś niesamowita pasja. Jakieś silne pragnienie zjednoczenia z ukochanym. Zdrowie ludzkiej miłości jest w połączeniu obu tych wymiarów. Co to wszystkiego ma wspólne z miłością Boga ukazaną w Eucharystii? Okazuje się, że sporo. Papież Benedykt podkreśla, że obie odmiany miłości mają swoje źródło w Bogu. Bóg kocha człowieka namiętnie. Do szaleństwa. Tak kocha człowieka, że pragnie z nim zjednoczenia, bliskości, a zarazem gotów jest oddać się mu, nie żądając niczego w zamian. Dlatego staje się pokarmem. A tylko pokarm spożywany przemieniany jest w ludzką tkankę. Miłuje. I ta jego miłość może być bez wątpienia określona jako eros. Miłość, która jednak jest jednoczącym agapę, pisze papież. W jednym ze swoich listów na Wielki Post papież znowu powraca do tej myśli w kontekście krzyża. W krzyżu objawiła się siła, która nie pozwala kochającemu, by pozostał sam w sobie, lecz nakłania go do zjednoczenia z osobą kochaną. Czyż istnieje bardziej szalony eros od tego, który sprawił, że Syn Boży zjednoczył się z nami tak dalece, że chce zjednoczyć się z nami w sakramencie swego najświętszego ciała? Dlatego powie święty Paweł, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Czy ja kocham tak Chrystusa, żeby te słowa świętego Pawła uczynić swoimi? Czy moja miłość do Chrystusa jest jak szalony eros, siła, która nie pozwala mi pozostać samemu w sobie, lecz nakłania mnie do zjednoczenia z kochaną osobą Chrystusa w komunii? Miłość jest dawaniem, ale też pragnieniem zjednoczenia, czyli komunią. Można powiedzieć, że na krzyżu objawia się miłość Boga, której bezinteresowny dar z siebie łączy się z gorącym pragnieniem wzajemności. Ukrzyżowany pociąga nas ku sobie, woła z drzewa konania, pragnę. Nie chodzi bynajmniej tylko o łyk wody. To wołanie sięga jakby wnętrza samego Boga. On pragnie nas. On pragnie mnie, On pragnie Ciebie. Odtrącony nie przestaje czekać u drzwi naszego serca. On wciąż obecny w tabernakulum pragnie zjednoczenia z nami w komunii świętej. Woła, żebrze o tę miłość. Pragnę. Największy żebrak świata. O jakże ta miłość cierpliwa jest. Bóg jest miłością. Oznacza to, że miłość nie jest jedną z wielu cech Boga. To nawet nie oznacza, że jest to cecha najważniejsza Boga. Miłość jest Jego istotą. Jaka jest ta miłość? Jest niesłychanie pokorna, bo miłość nie potrafi patrzeć z góry. Jezus umywający nogi swoim uczniom w wieczerniku, wstrząsający gest. Bóg na kolanach przed człowiekiem. Jak ostatni sługa. Ta miłość nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Święty Jan Wianney zada pytanie, gdy się kogoś bardzo miłuje, potrzeba widzieć go, by o nim myśleć, by w ten sposób jednoczyć się z kimś? Kiedy kogoś kocham, mówię, jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś całym moim szczęściem. Tyś to mój skarb. Chrystusowe ciało, przybite do krzyża, jest przybiciem, jest zjednoczeniem z ludzką samotnością, niewiarą, śmiercią, tragedią, którą także i teraz przeżywamy jako naród. Miłość nigdy nie powie dość. Już więcej nie wytrzymam. Miłość cierpliwa jest. Wszystko znosi. Wszystko przetrzyma. Kiedy kogoś kocham, nie mogę powstrzymać się, by powiedzieć, z miłości bym Ciebie zjadł. Każda matka kochająca swoje dziecko, tuląca je do swojego serca, chciałaby tak powiedzieć. Czy Twoja miłość wzbudza w Tobie właśnie tak ogromne łaknienie Chrystusa? Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty powie, Jezus wchodzi w życie każdego z nas jako chleb życia, żeby dać się spożyć, tak właśnie nas kocha. Co więcej, Jezus wchodzi w życie człowieka jako ktoś głodny. Jeśli ktoś, kto ma nadzieję nasycić się chlebem naszego życia, nie przyjmuje go, to go odtrąca. Ilu z nas tak naprawdę go nie kocha? Ilu z nas gardzi nim? Gardzimy jego ciałem. Nie przyjmujemy go w Eucharystii. Ileż razy potrafimy dyspensować się z niedzielnej mszy świętej? Nie przyjmujemy jego miłości w Eucharystii. I znowu święty Jan Wianej, patron roku kapłańskiego, już cytowany: wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z głodu obok suto zastawionego stołu. Nie ma nic równego i wielkiego Eucharystii. Gdyby Bóg miał coś cenniejszego, z pewnością by nam to ofiarował. Wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie dorównają Eucharystii, gdyż są to dzieła ludzi, podczas gdy Eucharystia jest dziełem Boga. Nawet męczeństwa nie da się porównać z Eucharystią. Jest ono bowiem ofiarą, jaką człowiek składa Bogu ze swego życia, ale Eucharystia jest ofiarą, jaką Bóg składa człowiekowi. Ofiarą, jaką składa z samego siebie. Kardynał Ratzinger uczył: ten, który jest samym pięknem, pozwolił, by go bito w twarz, aby go opluwano, aby go ukoronowano cierniami. Ale właśnie w tym zmasakrowanym, najświętszym ciele Zbawiciela jaśnieje prawdziwe, ostateczne piękno. Piękno miłości, która jest miłością aż do końca i w ten sposób okazuje się silniejsza niż kłamstwo i przemoc. I doskonale rozumiał to ksiądz Jerzy Popiełuszko, który w najbliższą niedzielę zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. Tylko ten, kto da się zranić pięknem tej ukrzyżowanej miłości, ukrytej w Eucharystii, odkryje jej prawdę. Odkrył ją nawrócony Ludwik Dornbaum. Dobrze nam znany Ludwik Dorn, nie wstydzący się swojego pochodzenia. Zostałem ochrzczony w 2000 roku. Do wiary dochodziłem poprzez rozum. To była dla mnie konsekwencja wieloletnich przemyśleń. Największym cudem jest dla mnie niedzielna msza święta z Eucharystią. To jest swego rodzaju cud socjologiczny. Co niedziela od wieków przychodzą ludzie i powtarzają te same słowa i gesty. I nie chodzi o frekwencję na niedzielnej mszy świętej. Po prostu, gdzie dwóch albo trzech jest imię moje, tam ja jestem. Tego nie powinno być, a jest. I innych dowodów na istnienie Boga nie potrzeba. Aleksander Jełowiecki, uczestnik powstania listopadowego, poseł na Sejm w 1831 roku, mecenas Adama Mickiewicza, pisarz i wydawca, a w końcu po rozpoznaniu swojego powołania także i ksiądz, przyjaciel Fryderyka Chopina, w jednym ze swoich listów napisze o tym wielkim kompozytorze, którego życie, krótkie życie, upływało w dalekiej relacji od Pana Boga. Na łożu śmierci odbył spowiedź świętą i tuż przyjął wiatyk i ostatnie pomazanie, o które sam poprosił. Wtedy przemieniony samym Bogiem stał się jakby innym człowiekiem, rzekłbym już świętym. I w końcu On, co zawsze wykwintny w mowie, chcąc mi wyrazić wdzięczność swoją i nieszczęście tych, co bez komunii umierają, nie wahał się powiedzieć: bez Ciebie, kapłanie mój drogi, któryś w Eucharystii z Chrystusem zjednoczył mnie, byłbym zdech jak świnia. A następnie przycisnął krzyż do ust i wypowiedział najsłodsze imię Jezus i słowa: jestem już u źródła szczęścia. I skonał. Kiedy zaczyna się prawdziwa miłość? Kiedy przestajemy kochać swój własny obraz ukochanej osoby, a zaczynamy kochać ją taką, jaka jest. Dotyczy to zarówno Boga, jak i człowieka. Jakże byliśmy zafascynowani Bogiem, kiedy po raz pierwszy w Komunii Świętej przyjmowaliśmy Jego ciało. Przystępowaliśmy tak często do stołu Pańskiego, mogliśmy nawet kilka razy dziennie, gdyby taka była możliwość. Wzrastaliśmy w latach. Podejmowaliśmy coraz to nowsze obowiązki. Zmieniał się nasz świat. Pojawiały się trudności. Wielu zaczęło się żyć lepiej, opływając w dostatki. I wtedy opadły złudzenia. Przestaliśmy przystępować do komunii. A przynajmniej przystępowaliśmy, czy przystępujemy bardzo rzadko. Miłość do Jezusa zaczęła powszednieć i zaczęliśmy odwracać się od miłości Boga. A przecież zaczynało się wszystko tak pięknie. Miało być inaczej. Dlaczego tak się stało? Bo nigdy tak naprawdę Chrystusa nie traktowaliśmy jako kogoś, kto nas kocha. Był dla nas tylko przedmiotem, zwykłym chlebkiem, zwykłym opłatkiem, który się dawno już przejawił. To jest ciało moje za was wydane. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głoście. Czy rozumiecie tę miłość Boga do człowieka?